Shall we begin?
Let's begin. Jeden podcast, jedna misja, jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach w podcastingu, sprzęcie i finansach. Przed Wami gospodarz audycji Krystian Zych i jego dzisiejszy gość.
Bardzo często jest tak, że chcielibyśmy mieć coś, czego nie mamy, co w danym momencie jest całkowicie poza naszym zasięgiem. Na przykład każdy z nas chciałby być bogaty, każdy z nas chciałby być zdrowy, każdy z nas chciałby być ładny, ładna, ale są to rzeczy, które jesteśmy w stanie opisać, tak? No bo co to znaczy być bogaty? No to znaczy mieć jakąś określoną ilość pieniędzy do dyspozycji, czy to w skali miesiąca, czy to na koncie. Jesteśmy w stanie to bogactwo w jakiś sposób wyrazić, tak? Jesteśmy w stanie powiedzieć, ile konkretnie musimy mieć, żebyśmy mogli uważać siebie za osoby bogate. Jeżeli chodzi o zdrowie, to tutaj również nie ma problemu, bo jesteśmy w stanie ocenić, jakich chorób nie chcielibyśmy mieć, czy też jak chcielibyśmy się czuć, żebyśmy mogli uważać się za osoby zdrowe. Ale są też takie rzeczy, które bardzo byśmy chcieli mieć, a nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, co tak naprawdę chcielibyśmy mieć. Na przykład szczęście. Co to znaczy, że jestem szczęśliwy? Albo charyzma. Bardzo chętnie podążamy za osobami charyzmatycznymi i bardzo chcielibyśmy być wszyscy charyzmatyczni. Ale czym tak naprawdę jest charyzma i co to znaczy być charyzmatycznym? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, pojechałem specjalnie do Wrocławia, żeby spotkać się z ekspertem od charyzmy, z Dawidem Straszakiem. Gościmy się z Dawidem nawzajem, można powiedzieć w ten sposób, ponieważ ja jestem gościem w studiu Dawida, natomiast Dawid jest gościem w mojej audycji. Porozmawiamy o tym, czym jest, a czym nie jest charyzma, jakie cechy powinna mieć osoba charyzmatyczna, jakie cechy takie charyzmatyczne my mamy w sobie, czy charyzmę można w sobie wyszkolić, czy możemy stać się osobami charyzmatycznymi. No i oczywiście porozmawiamy również o podcastach. Porozmawiamy przede wszystkim o podcaście Dawida, czyli o podcaście charyzmatycznym. Zapraszam serdecznie, to będzie długa, ale bardzo ciekawa rozmowa. Dzisiaj po raz pierwszy nie w swoim studiu, tylko w gościnnym studiu. Na gościnnym sprzęcie. Fajne te żółte gąbki takie, podobały mi się. I dzisiaj u Dawida Straszaka. Dzień dobry, Dawidzie, witam cię.
Dzień dobry, miło mi gościć na wyjeździe, więc no mam nadzieję, że sprzęt cię satysfakcjonuje, zwłaszcza, że wiem, że ty jako ekspert od podcastów z tej strony, zwłaszcza technicznej, no masz pewnie bardzo dużo wymagania.
Wymagania mam, to i owszem, ale no wymagania wynikają z wymagań słuchaczy. Nie ukrywajmy, twój sprzęt nie jest wcale złym sprzętem.
No, to, także, to już słuchacze ocenią, czy spełnia swoją rolę.
Słuchacze, oceniam słusznie. Powiedz mi, czy jesteś charyzmatyczny?
Czy jestem charyzmatyczny? Wiesz co, to jest pytanie pułapka. Z tego względu, że ja mam bardzo dużą niepewność co do ludzi, którzy sami siebie określają charyzmatycznych. Bo wydaje mi się, że tu jest taka cienka granica między jakiegoś rodzaju narcyzmem. Wydaje mi się, że to jest na takiej zasadzie, fajnie można to sobie porównać do sytuacji, kiedy kobieta mówi o sobie, że jest ładna, albo kiedy mężczyzna mówi o sobie, że jest przystojny. To budzi pewien taki niepokój, zastanawiasz się, co on tak naprawdę miał na myśli. Więc ja zawsze pozostawiam to określenie, czy ktoś jest charyzmatyczny, ludziom z zewnątrz. Zwłaszcza z tego względu, że ja też nie wierzę w taką charyzmę, która jest totalna. Czyli w momencie, kiedy dla jednej osoby, załóżmy Bill Clinton jest charyzmatyczny, to dla kogoś, kto patrzy z zupełnie innej perspektywy, może wcale nie być. Więc tak naprawdę odpowiadanie na pytanie, czy ja jestem charyzmatyczny, pozostawiam innym ludziom.
Ale mówisz, że jedna osoba może być postrzegana albo jako charyzmatyczna, albo jako niecharyzmatyczna. To z czego to wynika? Z tego, w jaki sposób my oceniamy ludzi, czy może, nie wiem, na inne elementy patrzymy, inne rzeczy bierzemy pod uwagę?
Wiesz co,
skąd takie różnice? No bo z reguły, przynajmniej ja, albo spotykam się z pojęciami, że ktoś jest charyzmatyczny, albo nie jest. Nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby ktoś był charyzmatyczny dla jednego, a nie był dla kogoś innego.
Okej. Wiesz co, ja bym to rozbił na kilka części, jakby odpowiedź na to pytanie. Pierwsza jest taka, że w momencie, kiedy zapytasz człowieka, czym dla niego jest bycie charyzmatycznym albo czym jest charyzma, to okazuje się, że nie ma uwspólnionej definicji.
No to słychać u twoich gości, tak.
To słychać u moich gości i tak naprawdę, wiesz, w momencie, kiedy ja zacząłem się interesować tematem, to pytałem też znajomych, czym dla nich jest charyzma. I ja absolutnie nie spotkałem się z definicją, znaczy z definicją, jakby no, wypowiedzią, która byłaby spójna, czyli jakby która by się powtarzała. I okazuje się, że charyzma to jest taki magiczny worek, do którego wrzuca się wszystko, czego my nie jesteśmy w stanie zdefiniować. Mam takie wrażenie. Więc...
Aha, czyli to nie postrzeganie innej osoby, tylko raczej samego pojęcia charyzma, tak? Raczej tutaj różnica.
Tak, i mam wrażenie, że wiesz, w momencie, kiedy my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co tak naprawdę w tym człowieku powoduje, że on nas przyciąga, że jest w stanie nas porwać, to my wtedy mówimy, no on jest charyzmatyczny. A jeżeli zapytamy, ale co to znaczy dla ciebie, że jest charyzmatyczny, to znaczy, że on nie przyciąga. Czyli wiesz, dochodzi tutaj do takiego tautologizmu i dzięki temu dochodzi do problemu takiego, że ludzie nie są w stanie zdefiniować tak naprawdę, gdzie ta charyzma gdzie taka charyzma się kończy, że tak powiem.
No ja słuchając twoich nagrań przyznam, że miałem problem z powiedzeniem, z wymyśleniem, czym dla mnie jest charyzma. I za każdym razem, przy każdym nagraniu, bo już zadajesz to pytanie wszystkim swoim gościom.
Tak, tak.
Za każdym razem zastanawiam się, co ja bym w takiej sytuacji odpowiedział.
No to powiedz, bo jestem bardzo ciekaw.
Miałem bardzo, bardzo duży problem, bo tak naprawdę nie wiem, czy ja w ogóle jestem w stanie zdefiniować, czym dla mnie byłaby charyzma. Wydaje mi się, że charyzmą byłaby z jednej strony dosyć duża pewność siebie, ale to z tą pewnością siebie to też jest tak różnie, bo to, że ktoś jest pewny siebie, nie znaczy, że zawsze, że jest charyzmatyczny. Na pewno umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i na pewno jest to cecha, która no, wśród tych osób, które ja uważam za charyzmatyczne, to jest taka dosyć powszechna. Ale właśnie, ale poza tym wiele osób w różny sposób się zachowuje, w różny sposób przyciąga, bo czasami przyciąga sposobem mówienia, czasami przyciąga nie tym w jaki sposób, ale tym co mówi, czasami przyciąga zachowaniem, czasami przyciąga jakimiś działaniami swoimi. I tutaj właśnie, no ja nigdy nie potrafiłem zebrać właśnie jednej takiej grupy cech, tak to określimy, które pozwoliłyby zdefiniować kogoś jako osobę charyzmatyczną.
Wiesz co, bo wydaje mi się, że po prostu nie ma jednej grupy cech. Mi bardzo odpowiada podział, który zaproponowała Olivia Fox-Caban, bo ona twierdzi, że są 4 style charyzmy. I każdy z nich zawiera w sobie określone cechy, albo określone zachowania, określone nastawienia. I też bardzo fajnie, że wspomniałeś o tym, że to jest jakby swego rodzaju śmiałość w kontaktach interpersonalnych, bo to, czego jestem absolutnie pewien, to to, że charyzma powstaje tylko w momencie, kiedy jest interakcja między ludźmi. No ciężko sobie wyobrazić bycie charyzmatycznym siedząc samemu w mieszkaniu. Tak, więc to jest ten warunek, który można określić, że to musi następować w relacji z drugim człowiekiem. Czyli to jakby wywieranie wpływu na drugą osobę. Wracając do tych 4 stylów i one są jakby mocno podzielone na, może ja też krótko scharakteryzuję, jeden dotyczy charyzmy autorytetu, czyli to, kiedy my poprzez swój autorytet wywieramy wpływ na innych, to, że oni wykonują nasze polecenia niezależnie od, jakby bez zadawania zbędnych pytań. Kolejny styl to charyzma wizjonerska, czyli sytuacja, kiedy tak naprawdę my jesteśmy w stanie swoją ideą, swoim pomysłem pociągnąć za sobą tłumy. Kolejna charyzma to charyzma uwagi, czyli ten moment, kiedy dana osoba swoją postawą w danym momencie, nastawieniem na drugiego człowieka i poświęcaniem mu całkowicie siebie jest, czy tam właśnie wspomnianej uwagi, jest w stanie go do siebie przekonać. No i czwarta, ale ostatnia, nie najmniej ważna, to charyzma dobroci, chociaż ja wolałbym ją nazywać charyzmą relacji, czyli budowania, tworzenia stałych więzi emocjonalnych z innymi ludźmi. I wiesz, w momencie, kiedy my się zastanowimy...
No tak, wymieniłeś bardzo różne cechy faktycznie, bo trudno jest to połączyć w tym momencie.
Tak, bo w momencie, kiedy ja zaczynałem jakieś swoje pierwsze badania na temat charyzmy i okazywało się, że ludzie wymieniali całkowicie różne jednostki jako charyzmatyczne. I tutaj często używam takiego no, skrajnego przykładu, co łączyło Adolfa Hitlera i Jana Pawła II. Wiesz, w momencie, kiedy...
No tak, obie pastacie uważane za charyzmatyczne.
Tak, dokładnie. I wiesz, w momencie, kiedy się rozłoży je na czynniki pierwsze, to okazuje się, że oni byli całkowicie różni od siebie. Więc w momencie, kiedy przyporządkujemy je do tych styli, które wymieniłem, to może się okazać, że jeden używał bardziej danego stylu, czyli w przypadku Adolfa Hitlera mógł być to styl charyzmy autorytetu, a w przypadku Jana Pawła II styl charyzmy dobroci czy relacji. Wiesz, to też jest ciekawe, że w momencie, kiedy pytałem ludzi, jak określiliby osoby charyzmatyczne, to też bardzo często pojawiają się najczęściej pojawiały się trzy przymiotniki, czyli odważny, pewny siebie, znaczy przepraszam, pewny siebie był na samym początku, potem odważny i potem inteligentny. I ty też wspomniałeś o tym, że ktoś jest jakby pewny siebie. Tylko pytanie, czy pewność siebie to nie jest jakby wynik jakichś działań, tak? My budujemy najczęściej pewność siebie bazując na sama geneza słowa, być pewnym siebie, czyli jesteś przekonany o tym, że zachowasz się w odpowiedni sposób, w odpowiedniej sytuacji. Mhm. Czyli to jest jakby wynik tego, jak siebie postrzegamy przez nasze przeszłe zachowania.
No na pewno tak. Ale jednak, no widzisz, tutaj dlatego powiedziałem o tej pewności siebie, bo przez te parę sekund nie udało mi się po prostu wymyślić, znaleźć gdzieś tam w pamięci osoby, którą uważałbym za charyzmatyczną, a która nie byłaby pewna siebie.
Dokładnie
bo
tak.
Bo osoby, które nie są pewne siebie, no jakoś tak za bardzo innych nie przyciągają, tak? No bo jednak wolimy iść za osobami, które w pewnym sensie są liderami, które mogą nas poprowadzić. Jeżeli podporządkujemy się komuś, to chcemy podporządkować się w jakiś sposób osobie, o której... Możemy przynajmniej przypuszczać, możemy zgadywać, możemy się domyślać, że będzie w stanie nas poprowadzić.
Mhm, dokładnie, ale to też ma pewną granicę, ta pewność siebie, bo założę się, że gdzieś w głowie masz przykład człowieka, który był nadmiernie pewny siebie.
No tak.
I w momencie, kiedy ta pewność siebie już jest na zbyt wysokim poziomie, to nie chcemy za nim iść.
Bo no to już się zaczyna robić niebezpiecznie w pewnym momencie i już faktycznie zaczynamy się odsuwać, czuć taki... Potrzeby dystansu.
Tak, dokładnie. Mhm. To też wszystko zależy jakby od natężenia pewnych cech, no, natężenia pewnych charakterystyk w przypadku danej osoby. Ale wiesz co, myślę, że w przypadku określenia osoby jako charyzmatycznej, to pojawia się też jedno takie skrzywienie, bo my też widzimy osoby charyzmatyczne tylko w tych takich idealnych momentach. Czyli w momencie, kiedy my mówimy o... załóżmy o Janie Pawle II, no to ile osób miało tak naprawdę możliwość z nim porozmawiania jeden na jeden? My go kojarzymy najczęściej z sytuacji, kiedy on jest ujęty w jakby filmowany podczas mszy, podczas...
Publicznie, jakich... podczas wystąpień, tak. Bardzo często reżyserowanych, tak, gdzie jest przygotowany scenariusz, gdzie on musi się w jakiś konkretny sposób zachować.
Dokładnie
bo
tak.
Bo tak mu po prostu każe procedura czy etykieta.
Tak, i tutaj pojawia się coś takiego, co w psychologii nazywa się efektem aureoli, czyli my w momencie, kiedy widzimy, że ktoś jest dobry w jednej dziedzinie, na przykład ktoś, wiesz, jest świetnym mówcą, to my dopisujemy, że na pewno jest też inteligentny, zaradny, zabawny i w ogóle pod każdym względem najlepszy. Mm-hmm. To każdy z nas pewnie tego doświadczył w przypadku płci przeciwnej, która mu się podobała. Wiesz, widzimy dziewczynę, która nam się podoba i my sobie dopowiadamy, że ona...
Dopowiadamy sobie tak, że na pewno tak. Jest, ma takie i takie cechy, nie? Na pewno jest jeszcze inteligentna, ładnie się wypowiada, tak? Czyta interesujące nas książki, na pewno mamy dużo wspólnych cech też przy okazji.
Mhm. I wiesz, i to też objawia się tym, że my bardzo rzadko jesteśmy w stanie wskazać charyzmatyczne osoby w naszym otoczeniu. I to nie znaczy, że ich nie ma, tylko że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wychodzi dana osoba na scenę, my mówimy, wow, porwał mnie tym przemówieniem, ekstra, naprawdę chciałbym go poznać, ale nie mamy możliwości poznania tej osoby, no bo jesteśmy załóżmy na jakiejś konferencji.
Tak.
A często okazuje się tak, że poznajemy tą osobę i czar pryska, bo to było właśnie to światło reflektorów, które sprawiło, że ta osoba była w naszych oczach charyzmatyczna. Ja też trochę walczę z tym założeniem, pokazując, że charyzma jest w nas, że my mamy mnóstwo zachowań charyzmatycznych, które tak naprawdę każdy z nas może w sobie odkrywać. No i staram się pokazać za wszelką cenę, że ta charyzma, która jest na scenie, to nie do końca przedstawia prawdziwy obraz. Że to często jest wyreżyserowane, to jest niczym właśnie to przedstawienie.
To jest często efekt długiego czasu, tak? Efekt wielu, wielu godzin przepracowanych bardzo często czy przed lusterkiem, czy na scenach chociażby podczas innych wystąpień. I no, nie zawsze jest faktycznie prawdziwe to, co widzimy na scenie. Ale z drugiej strony... Nawet porównując dwóch bardzo doświadczonych mówców, biorąc pod uwagę ich na przykład staż podczas wystąpień, trafiamy na dwie różne osoby. Jedną, która nas porwie od razu, i nazywamy taką osobę charyzmatyczną, a drugą, mimo że równie doświadczoną, która już takiego efektu u nas nie wywoła. Mhm. Także też to doświadczenie no, z jednej strony jest faktycznie bardzo potrzebne, ale z drugiej strony no, to nie tylko to, tak? No bo musi być coś jeszcze, muszą być jeszcze jakieś inne cechy, nie tylko umiejętność odegrania w pewnym sensie wyreżyserowanej roli.
Wiesz co, ja mam wrażenie, że najczęściej to, co jakby sprzedaje się w przypadku tych charyzmatycznych mówców, jest to, że oni są sobą. Odnosząc się do tego przykładu, który ty użyłeś, że w momencie, kiedy mamy dwóch mówców, którzy są, mają na koncie tyle samo wystąpień, tyle samo przeprowadzonych szkoleń, i jednak w tym jednym jest coś takiego. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tego nazwać, ale to jest to, co nas przyciąga.
To coś,
to coś. Czyli ta,
właśnie takie magiczne coś.
Magiczne coś, on jest charyzmatyczny. To mam wrażenie, że bardzo często jest to związane z tym, że on po prostu pokazuje siebie. Że on nie próbuje się w żaden sposób autoprezentować, tylko że jest sobą na scenie. To też ciekawie widać w momencie, kiedy ktoś jest bardzo dobrym mówcą i zwraca się mu uwagę, że słuchaj, ty się z tym urodziłeś. A on tak naprawdę poświęcił bardzo dużo czasu, żeby czuć się swobodnie na scenie. Mm-hmm. I mam wrażenie, że dopiero kiedy ten warsztat jest na wysokim poziomie i my pokazujemy, okej, ja tak naprawdę już czuję się na tyle swobodnie, że jestem w stanie publiczności pokazać i dać siebie, to wtedy może ona reagować w taki sposób, że jest się odbieranym jako charyzmatyczny. No ale z drugiej strony pamiętajmy, że też są takie sytuacje, wiesz, zwyczajne, że scena sceną, ale to jest bardzo mały skrawek naszego życia, w którym...
No tak, nie tylko osoby na scenie nas porywają, tak? Mamy liderów w pracy, mamy współpracowników, mamy osoby wśród znajomych, przyjaciół, rodziny.
Tak, którzy potrafią nas zachęcić do tego, żebyśmy pojechali na wakacje w miejsce, do którego nie mielibyśmy odwagi jechać wcześniej. Są sprzedawcy charyzmatyczni, którzy nakłaniają nas do tego, żebyśmy kupili produkt, do którego nie do końca byliśmy przekonani. I mam wrażenie, że czasami ta charyzma no, wylewa się z każdego miejsca, tylko my właśnie nie, jakby staramy się rezerwować to określenie tylko dla tych ludzi, którzy są właśnie na scenie. Zresztą w momencie, kiedy pytałem ludzi w jednym z badań, jakich ludzi wskazują, znaczy jakie sławne osoby przychodzą mi do głowy, kiedy mówimy o ludziach charyzmatycznych, to zaskakująco często pojawiali się aktorzy. I myślisz sobie, no dobrze, ale czy mówimy tutaj o roli, którą grał dany aktor w filmie, czy o aktorze per se?
No tak, właśnie przyszło mi w tym momencie na myśl pytanie, czy oceniamy aktora, czy jego umiejętności aktorskie, tak?
Dokładnie tak, bo tak naprawdę wiesz, pojawia się pytanie, ile razy ktoś oglądał wywiad bezpośrednio z aktorem. Mhm. Ja czasami mam wrażenie, że w momencie, kiedy jestem po prostu zafascynowany danym aktorem, a tak może inaczej, rolą, którą gra w filmie, a potem oglądam wywiad z tym człowiekiem i bańka pęka, bo w ogóle, wiesz, ja lubię tego człowieka, który był w serialu czy w filmie, a nie aktora, z którym teraz
widzę. No tak, ale to była tylko odegrana rola i po zejściu ze sceny, czy też po wyłączeniu kamer reflektorów, ta osoba po prostu znika.
Myślę, że z charyzmą jest podobnie, że my możemy ją wykorzystywać jako swego rodzaju narzędzie i włączać i wyłączać w momencie, kiedy tak naprawdę jej potrzebujemy.
No to ciekawe.
To też jest dobre pytanie, czy my, gdybyśmy byli charyzmatyczni cały czas i byśmy byli takim magnesem na ludzi i wywierali wpływ, bo załóżmy, że zgadzamy się z tą teorią, że my z charyzmą się rodzimy, to przez całe życie byłoby tak, że wywieralibyśmy wpływ na innych. Że cały czas byśmy powodowali, że no, nasze życie by było idealne, bo wszyscy robiliby
no tak,
to, co
wszyscy
chcemy.
By robili to, co my sobie wymyślimy.
Tak, dokładnie. I to by było cały czas, więc jakby te jednostki szybko by dochodziły. Ale mam wrażenie, że może to jest po prostu bajka, w którą chcemy wierzyć, że są ludzie wyjątkowi, herosi, bohaterowie i dlatego pozwalamy sobie myśleć, że ktoś z charyzmą się rodzi. A tak naprawdę życie jest pełne porażek, nieporozumień. Dlatego też bliżej mi do tej teorii, że my charyzmę możemy włączać i wykorzystywać w sytuacjach, kiedy jest ona potrzebna. No bo teraz wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś osobą charyzmatyczną, miałeś strasznie zły dzień. Jesteś totalnie zmęczony, głodny, wszystko cię irytuje i musisz być charyzmatyczny w tym momencie.
No, to by nie było takie łatwe.
A jednak powinno być, bo przecież z charyzmą się urodziłeś. Czyli nie możesz sobie pozwolić na te wszystkie negatywne rzeczy, które by na ciebie wpływały, bo z czym my sobie kojarzymy charyzmę? Z pozytywną energią, z pewnością siebie, jak wspominałeś, o tym łatwością nawiązywania relacji, z pozytywnymi rzeczami.
No tak, no ale w momencie, jak jestem zły, zdenerwowany, miałem zły dzień, to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę, to są dobre relacje z innymi ludźmi. Nie mam siły bardzo często, nie mam energii, tak, żeby cokolwiek zrobić. Bardzo często marzę tylko o tym, żeby po prostu zamknąć się w domu i spać.
Dokładnie tak. I to też jest taka ciekawa sprawa, bo w momencie, kiedy badano charyzmatycznych przywódców, to z jednej strony okazuje się, że można powiedzieć, że niektóre cechy charakteru są dla nich wspólne. Czyli najczęściej była to wysoki poziom ekstrawersji, czyli takiego nastawienia na ludzi, jakby bycia tym zwierzęciem na imprezach oraz niski poziom neurotyzmu, czyli taka stabilność emocjonalna. I to były rzeczy, które łączyły osoby, które były postrzegane jako charyzmatyczne, jako charyzmatyczni przywódcy. Mhm. Ale co najciekawsze, jakby wariancja, czyli ile jakby wpływ tych cech charakteru na tłumaczenie, dlaczego ktoś jest charyzmatyczny, był mimo wszystko niski. Więc tak naprawdę można by powiedzieć, że w jakiś sposób to wpływało, ale nie na tyle istotne, żeby móc powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie powód, który daje możliwość nazywania danej osoby charyzmatyczną.
Powiedziałeś, że taki zwierz imprezowy, tak? Osoba ekstrawertyczna częściej jest postrzegana jako osoba charyzmatyczna. Czy introwertyk może być charyzmatyczny?
Jasne. Jestem jak najbardziej o tym przekonany, bo...
Bo introwertycy z reguły są zamknięci w sobie. Z reguły mają problem właśnie z kontaktem z innymi ludźmi. Różnie u introwertyków jest, to zależy jeszcze, kto na jakim jest tam etapie wierzenia w siebie, że tak powiem. Różnie jest u introwertyków z taką pewnością siebie, bo są osoby, które są faktycznie pewne siebie, ale po prostu nie potrafią wyjść do ludzi. A są osoby, które w ogóle mają z tym problem. Ale właśnie jednak bardzo często introwertyzm kojarzy mi się z czymś przeciwnym do charyzmy.
Jasne, tylko musimy sobie określić, wiesz, czym tak naprawdę jest ten introwertyzm, bo często mam wrażenie, że on jest mylony z taką osobą, która jest po prostu zamknięta w piwnicy i nie wychodzi i nienawidzi ludzi. A w momencie, kiedy odpowiemy sobie na to pytanie, że po prostu relacje z innymi ludźmi kosztują ją pod względem energetycznym więcej niż, może tak w uproszczeniu, ekstrawertyk czerpie energię z tego, że przebywa z ludźmi, a introwertyk odwrotnie, czyli może go kosztować przebywanie z dużą ilością ludzi i on potrzebuje ten czas, w którym mógłby się...
Regeneracji, wyciszenia.
Dokładnie. I tak naprawdę to... Moim zdaniem w przypadku osoby introwertycznej to nie ma absolutnie znaczenia, bo on będzie po prostu więcej czasu poświęcał na regenerację, ale nie powoduje to, żeby uniemożliwiało mu to kontakty w relacjach z innymi ludźmi. I tutaj też jest ciekawa rzecz. Jak myślisz, czy można być charyzmatycznym przez internet? W sensie, wiesz, jakby nie wprost.
Ale przez internet...
załóżmy, przez Skype'a, pisząc z kimś
komentarze. Jeżeli chodzi o rozmowę, to na pewno, bo jeżeli chodzi o Skype'a, to w tym momencie widzimy drugą osobę, widzimy, jak się zachowuje, słyszymy, jak mówi, słyszymy ton głosu, słyszymy barwę głosu, słyszymy i widzimy tą pewność siebie na przykład, tak, czy umiejętność, nie wiem, jakieś określone cechy, które uznajemy za charyzmatyczne. W momencie, jak tylko słyszymy drugą osobę, to jest już trudniej, bo nam bardzo duża część tej, cała ta sfera wizualna odpada, ale myślę, że też jeszcze by się dało, natomiast miałbym problem.
A przez maila?
Problem przez maila, czy nie wiem, na czacie, w jakiś taki tekstowy sposób. Nie wiem, czym potrafił ocenić, czy osoba jest charyzmatyczna, czy nie.
No właśnie, bo jeżeli byśmy oceniali wtedy po rezultatach.
Ta charyzma najczęściej wiąże się z tym, co widzimy, tak? Co widzimy, co słyszymy.
Dokładnie tak. I myślę, że to jest jedno takie w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, czy można być charyzmatycznym przez maila. I wiesz co, zaskakujące jest to, że ja z dosyć dużą dozą pewności mówię, że tak, bo miałem do czynienia z jednym menadżerem, czy tam dyrektorem, on był Angliko-Włochem, w sensie jakby pół na pół. I powiem ci, że zaskakujące było to, że w momencie, kiedy zdawałem sobie sprawę, że tak, cieszę się za każdym razem, kiedy dostaję od niego maila, z wielką chęcią spełniam wszystkie jego prośby i często porywał mnie swoimi pomysłami, to myślę sobie, przecież to jest charyzma.
No tak.
A on potrafił być charyzmatyczny właśnie przez maila. Więc mam wrażenie...
Faktycznie.
że czasami jest tak, że my możemy wykorzystać jakby kanał, który jest dla nas odpowiedni. Mhm. Że w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że my jesteśmy introwertyczni i kontakty z innymi ludźmi mogą nas dosyć dużo kosztować, to najlepiej jest znaleźć coś, co będzie nam lepiej odpowiadało.
No tak, mail czy też jakaś forma korespondencji pisemnej, bo tu mogą być jeszcze czaty, tak, różne tam inne źródła dotarcia do odbiorców, nie tylko mail, no nie wymagają aż takiego kontaktu face to face, właściwie w ogóle nie wymagają kontaktu z drugą osobą, możemy się zamknąć w tej naszej, jak już wspomniałeś, piwnicy, a o tym nie pomyślałem, a to ciekawe.
No to jest bardzo ciekawe.
W ogóle nie wziąłem pod uwagę czegoś takiego. Nawet mi przez myśl nie przeszło, że faktycznie masz rację, zgadzam się, że można być, znam takie osoby, koresponduję z takimi osobami, które w pewnym sensie porywają mnie swoimi mailami.
Ty, charyzmatyczny przez mail.
Jedna z osób, z którą współpracuję, z której podcast edytuję, powiem, że są to maile, na które czekam. Są to maile, które bardzo miło mi się czyta. Jeżeli w tych mailach pojawiają się jakieś pomysły, to są to pomysły, które generalnie wkręcają mnie od razu. Ostatnio dostałem wierszyk. Odpisałem koniecznie wierszem, bo no nie mogłem odpisać inaczej, bo no, po prostu czułem się... Czułem się po prostu w pewnym sensie nawet wręcz zobowiązany do odpowiedzenia w podobnej formie, czyli zabawa, która została w pewnym sensie zaproponowana przez mojego mailowego rozmówcę, przez mojego korespondenta, po prostu od razu też mnie chwyciła. I no, faktycznie muszę przyznać, że są to cechy, które w normalnych relacjach bym uznał za charyzmatyczne. Mhm. Normalnych relacjach typu face to face.
A miałeś okazję poznać tą osobę na żywo?
Tak.
I jak oceniasz, jakby porównując te kanały?
To, co dostaję w mailach, to jest to, czego bym się spodziewał po tej osobie w kontaktach takich na żywo, face to face, bo są to podobnego rodzaju dowcipy, podobnego rodzaju komunikacja, podobnego rodzaju korespondencja. Wiadomo, że no, część tego kanału, część tego, co odbieramy, czyli właśnie ta sfera cała wizualna, tak, nam w mailach odpada. Natomiast mój odbiór, zarówno korespondencji mailowej, jak i takich rozmów z tą osobą, jest praktycznie taki sam.
No widzisz, więc teraz możesz przy następnym mailu powiedzieć, że uważasz ją za charyzmatyczną. I też ciekawe, co, jak zareaguje. Bo to jest w ogóle ciekawe, jak ludzie na to reagują, kiedy stwierdzasz, że ktoś według ciebie jest charyzmatyczny. Mhm. Bo to rzadko się słyszy. Te osoby, z którymi ja się spotkałem, były mocno zaskoczone i czuli, że mocno im to schlebia jakby takie słowa.
No bo bardzo często nie zastanawiamy się nad tym, czy my jesteśmy, albo czy ktoś jest charyzmatyczny. Często się o tym nie rozmawia. Tylko po prostu czujemy gdzieś wewnętrznie, że ktoś jest charyzmatyczny i za nim idziemy, albo nie jest i upraszczając bardzo, za nim nie idziemy, tak? Natomiast z samych takich rozmów, no to się no, raczej nie prowadzi.
No i zwłaszcza, że w momencie, kiedy my też przebywamy z osobami, które są charyzmatyczne, to też możemy, może się okazywać, że w pewnych momentach, kiedy wiesz, mamy do czynienia z nimi przez dłuższy okres czasu, że oni pokazują nam takie zwyczajne zachowania. Zwyczajne, wiesz, jak charyzmatycznie je się obiad albo kolację. No to są po prostu zwykli ludzie, którzy działają na zasadzie pewnych mechanizmów, tak samo jak my. Mhm. My sobie myślimy wtedy, to jest charyzmatyczny, czy nie jest? I pojawia się jakiegoś rodzaju dysonans w nas, bo my sobie wyobrażamy, że wszystko, co on robi, to na zasadzie króla, któremu, wiesz, słudzy podają wszystko na srebrnej tacy i to musi być wzniosłe, zwracające uwagę, pompatyczne, a tak naprawdę no, to są...
Wracamy do tej sceny, tak?
Dokładnie tak. Mm-hmm. Więc jakby też myślę, że ten obraz charyzmy często jest taki trochę przekoloryzowany w naszym środowisku. Może dlatego, że my chcemy, żeby on taki był.
Może, nie wiem, na to pytanie nie znam odpowiedzi. A skąd u ciebie takie zainteresowania?
Znaczy, mam wrażenie, że ja się akurat z takimi zainteresowaniami urodziłem. Że mnie zawsze interesowało, dlaczego ludzie jedni potrafią zwracać uwagę. Od zawsze interesowałem się tym, w jaki sposób ubiór wpływa na postrzeganie danej osoby. Jak mowa ciała, wiesz, oddziaływuje na innych. Jakby pierwszą książką jedną z pierwszych książek, które czytałem oprócz lektur, to był Alan Pease i Mowa Ciała, więc jakby od zawsze pamiętam, że te kwestie, które są w relacjach i wpływają na innych, no to tak naprawdę od zawsze mnie to interesowało. A charyzma, mam wrażenie, że była taką wypadkową tych zainteresowań, bo w końcu stwierdziłem, że kurczę, może to jest to, co chciałbym odkryć, zwłaszcza, że tak naprawdę charyzmą bardzo mało osób się zajmuje. W sensie może tak, charyzmą sensu stricte, czyli w momencie, kiedy nie odnosimy jej do charyzmy politycznej czy zarządzania charyzmatycznego przywództwa. Mhm. Bo to jest bardzo często wspominany, zwłaszcza w badaniach naukowych, kierunek. Chociaż też są wielkie trudności z definicjami, bo jakby tam też ciężko jest, i to jest też ciekawe, że w badaniach naukowych ciężko o jednoznaczną definicję w dwóch różnych artykułach. Więc odnosząc się do takiego zwykłego życia, jest bardzo mało osób, które zajmuje się charyzmą. Zresztą chyba jedyna książka, do której ja dotarłem, która jest naprawdę bardzo sensowna, to jest Mit charyzmy właśnie Olivii Fox Caban wspomnianej. Mm-hmm. A poza tym?
No właśnie, bo jak przeglądałem różnego rodzaju książki, to różnego rodzaju podręczników, czy też poradników, co zrobić z sobą, żeby ludzie za tobą szli, tak? Czy mm-hmm. żeby być lepszym liderem. To jest mnóstwo, ale traktujących konkretnie o charyzmie nie znalazłem.
Tak, a w momencie, kiedy ja dotarłem do jakichś książek o charyzmie, to najczęściej to są po prostu, mam wrażenie, że fanaberie autora. Mhm. Jakby nic konkretnego się tam nie pojawia, nie ma, wiesz, odwołania do badań naukowych. I tutaj chyba wracamy do początku tej naszej rozmowy, że charyzma to po prostu jest jakiś rodzaj niewiadomej, że to jest jakby spełnienie naszych oczekiwań względem osoby charyzmatycznej, a to pokazuje, jak trudno jest zdefiniować to pojęcie. Więc no, po prostu jest tego mało.
Bo to nie jest związane z twoim wykształceniem. Czy jest?
Myślę, że trochę jest. Ja jestem psychologiem z taką specjalizacją biznesu, biznesową. Więc zastanawiałem się też jakby w trakcie
to gdzieś tam po części ta charyzma może faktycznie...
Tak, ja jestem bardzo wdzięczny za jakby taką wiedzę dotyczącą kwestii związanych z osobowością, z temperamentem, jakby z tą naturą ludzką, dzięki czemu ja jestem w stanie jakby nazwać te części zachowania, które mogą pomóc w odkrywaniu charyzmy. Więc myślę, że z jednej strony tak, no niemniej jednak, że żadnych zajęć z charyzmy nie miałem.
Może sam taki poprowadzisz?
Mam nadzieję, że kiedyś by się to udało, bo ja też twierdzę, że to jest bardzo potrzebne i że jest wiele pomysłów, wiele relacji, wiele współprac, które nie dochodzą do skutku, bo właśnie tej charyzmy mogłoby zabraknąć. Z założenia charyzma powinna być wykorzystywana do dobrych celów. Czyli w momencie,
kiedy... No tak, historia pokazuje, że nie zawsze tak jest.
Dokładnie tak, że wiesz, ona jest czasem, że charyzma jest wykorzystywana właśnie do czynienia zła, ale tutaj wracamy do tego, o czym wspomnieliśmy, czy do tej granicy pewności siebie. Czyli w momencie, kiedy ktoś jest zbyt pewny siebie, to może nie mieć odwagi albo no jakby nie mieć tej chwili autorefleksji. Bo ja też zdaję sobie sprawę, że charyzma to też jest swego rodzaju pokora, że to jest znanie swoich granic. No i może po prostu niektórym osobom tego zabrakło, ale w momencie, kiedy skupiamy się na tych pozytywnych aspektach, to ja jestem przekonany, że i widzę to też po ludziach, z którymi ja współpracowałem, jak te charyzmatyczne podejścia, jak charyzmatyczne zachowania wpływają na ich relacje, wiesz, ze współpracownikami, z klientami, z podwładnymi i zmieniają je na lepsze. Więc no zdaję sobie sprawę z tego, że to może pomagać nam w życiu. Mm-hmm.
A skąd pomysł, żeby o charyzmie nagrywać podcast?
To jest ciekawe pytanie, bo tak naprawdę zdawałem sobie sprawę, że charyzma nie jest takim bytem, który jest odosobniony, że na nią bardzo dużo elementów wpływa. I przez poszczególne odcinki swojego podcastu staram się pokazać, co my możemy wykorzystać i nauczyć się od ekspertów z danych dziedzin, żeby być bardziej charyzmatyczni. Czyli wiesz, wiemy, jak się bronić przed manipulacją, więc dzięki temu zyskujemy wiedzę, nowe umiejętności, więc możemy właśnie wiedzieć, jak sobie lepiej radzić w relacjach z innymi ludźmi. Mhm. Wiemy, jak występować publicznie, więc kolejny element, no, który już jakby w trakcie naszej rozmowy kilkakrotnie się pojawił.
No tak, ale to jest element, kiedy tą charyzmę często widać, tak? Kiedy ona się w jakiś szczególny sposób uaktywnia.
Dokładnie tak. I wiesz, i w każdym poszczególnym odcinku podcastu ja wyciągam jedną rzecz, która mogłaby spowodować, że ta charyzma będzie bardziej widoczna. I czasami pojawiają się odcinki, w których ludzie po prostu pytają mnie, ej, co ma nauka języków wspólnego z charyzmą? Ja pracuję też w międzynarodowym środowisku i wielokrotnie byłem świadkiem takiej sytuacji, w której dana osoba, która była super charyzmatyczna, super pewna siebie, w momencie, kiedy dochodziło do tej bariery językowej, że na przykład w języku angielskim nie była w stanie tak dobrze wyrazić się jak w języku polskim, no to okazywało się, że ją to blokuje i ta charyzma gdzieś tam się rozmywała. Więc nawet takie elementy, które mogłyby się wydawać totalnie niezwiązane z charyzmą, mogą na nią wpływać pozytywnie.
Taniec, przypomniał mi się twój odcinek o tańcu.
Taniec to jest po prostu, to był jeden z ciekawszych odcinków, bo ja sam byłem sceptycznie nastawiony do, może sceptycznie to złe słowo, ale tak, taniec nigdy mnie nie interesował, a Justyna mocno otworzyła mi oczy na to, że taniec to jest właśnie, to jest scena, to jest podejście, to jest możliwość pracy nad wieloma elementami w tym samym momencie, bo pracujesz nad swoim ciałem, swoimi przekonaniami, co do tego, jak ty wyglądasz, no i wszystkie kwestie związane z autoprezentacją. Więc okazuje się, że wiesz, nawet takie drobnostki mogą wpływać na to, żeby być bardziej charyzmatycznym. I w ogóle koncept Justyny, że ona wzmacnia pewność siebie kobiet poprzez rozwijanie ich koncept, znaczy umiejętności tanecznych, to jest, wiesz, dla mnie fenomenalne podejście, bo nigdy wcześniej o czymś takim nie słyszałem.
No i to jest właśnie... też na to nie wpadł i bardzo mi zaskoczył w ogóle już sam tytuł odcinka, jeszcze zanim go wysłuchałem. Mówię, jak? Przecież to nie ma nic wspólnego jedno z drugim.
Dokładnie
tak.
To jest
niemożliwe.
No ja też byłem bardzo zdziwiony, ale też z tego odcinka zabrałem dla siebie kwestię związaną z rozkręcaniem bioderek, więc jakby...
Ćwiczysz?
W trakcie codziennych treningów ja sobie dokładam ten element związany właśnie z rozkręcaniem bioder, który kiedyś Justyna właśnie kręciła live'y na Instagramie czy na Facebooku codziennie, na którym można było z nią sobie zrobić taki trening, trening rozkręcania bioder. Więc jakby poszczególne...
Podlinkujemy.
No ja bardzo polecam, bo no, u mnie się sprawdza.
A skąd pomysły na takich konkretnych gości, na tych gości, których zapraszasz? Skąd pomysły na tematy, żeby akurat z takimi ludźmi porozmawiać? Jak wspomniałeś, taniec nie jest tematem, o którym sam mogłeś pomyśleć, że ma coś wspólnego z charyzmą.
To ja bym to podzielił na części związane z tym, co zawsze chciałem zgłębić, czyli pewne kwestie już były zaplanowane od zawsze, a druga...
A, czyli część rozmówców to miałeś tak już wymyślonych dużo wcześniej, tak?
Tak, tak, zdecydowanie tak. Mhm. Może też nie zawsze to byli rozmówcy, ale raczej tematy, o których chciałbym porozmawiać, a czasami było tak, że właśnie tak jak w przypadku tańca, spotykałem osobę, z którą rozmawiałem i gdy dowiadywałem się, wiesz, jaka jest jej specjalizacja, to pomyślałem sobie, kurczę, super, przecież to musiałoby się pojawić w odcinku. Myślę, że ja też mam w głowie cały czas taką listę tematów, które chciałbym zgłębić. No i wydaje mi się, że to pojęcie charyzmy jest na tyle szerokie, że kurczę, no trochę to zajmie.
Jeszcze masz co robić, tak? Jeszcze masz tematy do nagrywania?
Tak, i zwłaszcza, że teraz jakby chcę pójść z nowym kierunkiem, czyli zapraszać charyzmatycznych liderów, przywódców, osoby, które prowadzą innych i rozmawiać z nimi jako takimi typowo praktykami, bo ja też mam dużo teoretyków, ludzi z uczelni.
Tak, trochę naukowców jest tam.
Dokładnie tak, którzy wyjaśniają tak naprawdę skąd biorą się poszczególne mechanizmy, ale też chcę porozmawiać z ludźmi, którzy nawet nie liczę, że oni będą w stanie powiedzieć skąd się to wzięło, że ja robię tak jak robię, ale oni będą mówić ze swojej perspektywy to działa, nawet nie wymagam tego wyjaśnienia, ale żeby spróbować dojść do tego, co dzieje się w głowie tego człowieka i skąd w ogóle umiejętność budowania takich relacji. No więc myślę, że to będzie też nowy kierunek w charyzmatycznym.
No i to myślę będzie ciekawe, bo faktycznie bardzo często te osoby nie będą w stanie powiedzieć, która konkretnie cecha, tak, ich gdzieś tam powoduje, że są tak postrzegani, ale będą w stanie faktycznie powiedzieć, co działa, co nie działa, co sprawdzili, co musieli na sobie przećwiczyć, czy na swoich podwładnych w pewnym sensie.
Zwłaszcza, że mam wrażenie, że oni często mogą błędnie interpretować to, co działa. To jest taka ciekawa historia na temat tego, z którejś z książek czytałem o przykładzie związanym o człowieku, który nie wiedział, w jaki sposób funkcjonują światła nocą i ktoś kiedyś zrobił sobie z niego żart i powiedział, że w momencie, kiedy podjeżdżasz do świateł, to żeby one się zmieniły z czerwonego na zielone, a nikt nie jedzie, to trzeba zatrąbić zaraz przed skrzyżowaniem. I to było w jakimś obcym kraju i ta osoba tak robiła i te światła rzeczywiście się zmieniały. Potem okazało się, że tak naprawdę to jest fotokomórka, która
reaguje na zbliżający się samochód.
Dokładnie tak, więc mam wrażenie, że my też często wpadamy w taką pułapkę, pułapkę, że wydaje nam się, że rozumiemy, skąd jest nasze, z czego wynika nasze zachowanie albo reakcja innych ludzi na, na nasze zachowanie, ale nie odzwierciedla się to jakby w rzeczywistości.
No tak, no bo to w tym momencie osoba charyzmatyczna musiałaby porozmawiać też na ten temat z osobami, które ją za taką uważają.
Tak, i musiałaby być...
Wymienić się poglądami na temat tej konkretnej osoby i sposobu funkcjonowania.
Dokładnie, musiałaby być też super samoświadoma, musiałaby mieć jakieś podstawy wiedzy psychologicznej.
Więc no i jeżeli znajdziesz takiego lidera, to będzie mega ciekawy odcinek.
Jestem sam ciekaw, jak to będzie. Mhm. Już mam listę osób, które jakichś początkowych, które chciałbym zaprosić. Już nawet z jednym liderem rozmawiałem. Więc on był zachwycony i bardzo chętnie przystanie na to, więc no, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie.
A nie masz problemu z zapraszaniem gości? Chodzi mi o nie o wymyślanie kto, tylko już o konkretną rozmowę, o zapraszanie ich tutaj do studia, do nagrania. No bo to są różne osoby, często naukowcy, często osoby zapracowane, tak, które
wiesz co?
Funkcjonują w swoim świecie i nie zawsze chcą, nie zawsze potrafią też po prostu gdzieś wyjść i o tym mówić.
Nie miałem takiego przypadku, w którym ktoś... Nie, raz mi się zdarzyło, że ktoś po prostu się nie zgodził, ale to po prostu był strzał. Miałem wrażenie, że nieodpowiedni. Mm-hmm. Może też nieodpowiednio się odezwałem do tej osoby, ale mam wrażenie, że wiesz, objawia się to tym, że czasami umawiamy się na przykład za 3 tygodnie albo za miesiąc przez to zapracowanie tych ludzi, z którymi rozmawiam, ale oni chętnie się dzielą tą wiedzą, bo tak naprawdę ja też kontaktuję się z ludźmi, którzy mają... chcą nieść ten kaganek oświaty. Mhm. Chcą dzielić się tym, co odkryli. I najczęściej po prostu dla nich to jest wielką przyjemnością, żeby powiedzieć o swoich odkryciach albo o swoich przemyśleniach. Nie będę ukrywał, że ja też bardzo często wchodzę w takie bliskie relacje z ludźmi, z którymi rozmawiałem i utrzymuję z nimi stały kontakt, więc no, dla mnie to jakby każdy tutaj wygrywa. Mhm. Ale myślę, że tak. Poza tym jednym pojedynczym przykładem, to tak naprawdę nie miałem sytuacji, żeby ktoś jakby dziwnie zareagował na taki pomysł. Raczej spotykam się z tym, że nie za bardzo wiedzą, co to jest podcast.
Mm-hmm. No właśnie to miało być moje następne pytanie. Czy wiedzą, co to jest podcast?
No różnie z tym bywa. Raczej nie. Powiedziałbym, że tak 60% nie wie, co to jest podcast. Mm-hmm. Ja wtedy przedstawiam to jako rodzaj wywiadów internetowych, które są w sieci i one są cały czas jakby możliwe do odsłuchania albo do pobrania, że są też w różnych aplikacjach, no ale no musiałem założyć YouTube'a, w sensie kanał na YouTubie, żeby publikować tam odcinki, bo też widzę, że wiele osób, które nie zna podcastów, pyta właśnie a to na YouTubie to znajdę i sobie myślałem, no nie, są aplikacje, ale zanim wytłumaczysz, które aplikacje, jak ściągnąć i no to rzeczywiście lepiej wrzucić to na YouTube.
Tak, no pokazać ludzie. Tej osobie w tym momencie link. Ja się spotkałem kilka razy z taką opinią, że mój rozmówca nie wiedział, czym jest podcast. I faktycznie były problemy, żeby wytłumaczyć, co to jest ten podcast. No bo jak, ale w internecie to jak mam tego słuchać, jak mam tego dotrzeć, jak to znaleźć, to co mam zrobić, gdzie mam kliknąć. No ale na telefonie, no to przecież nie patrzę na ekran, jak idę, tak? Jak idę w tramwaju, no to telefon trzymam w kieszeni. W pewnym momencie odpuściłem sobie i zacząłem tłumaczyć, że to jest no tak jak radio, tylko że na żądanie.
Na życzenie. No.
Na życzenie, że słucham tych audycji, na które w tym momencie mam ochotę. A, to ja tak słucham, tylko nie wiedziałem, że się tak nazywa.
Dokładnie tak.
Z takim pojęciem się już na przykład dana osoba spotkała i faktycznie słuchała i była w stanie mi nawet wskazać audycję, którą słuchała w ten sposób, ale nie kojarzyła, że podcast to jest właśnie to i że to jest podcast, że to jest to samo.
Ale wiesz co, ja sam wpadłem w taką pułapkę, bo ja z podcastu słucham już, no myślę, że parę ładnych lat, a na przykład do sobotniego albo niedzielnego gotowania zawsze odpalałem sobie wykłady z SWPS-u, których słuchałem jakby na laptopie przez YouTube'a. Mm-hmm. I tak sobie pomyślałem dopiero po jakimś czasie, ale przecież oni w sumie mają aplikacje, ja mogę ich słuchać w aplikacjach podcastowych, tak jak zazwyczaj, ale wiesz, no...
Na SWPS publikuje, nie wiem czy wszystkie, ale część na pewno tych audycji publikuje jako podcast.
Tak, dokładnie, więc tak naprawdę wiesz, jakby mam wrażenie, że to jest to, nad czym powinni pracować podcasterzy. To jest ten kierunek, w którym musimy iść, żeby możliwie szeroko docierać do ludzi. Bo tak naprawdę, wiesz, my publikujemy treść, ale to chodzi o łatwość znalezienia jej dla potencjalnego słuchacza. A wiesz, Marek Jankowski na swojej prelekcji na dniu Międzynarodowym Dniu Podcastu. Kurde,
tak.
Strasznie ciężka jest ta nazwa, bo ciężko się wypowiada, czy zapamiętuje. On zwrócił mocno uwagę na bardzo fajną rzecz, która mi otworzyła oczy, że chodzi o to, żeby ludzie z łatwością znajdowali nasze podcasty.
Tak.
I drogą do tego jest właśnie YouTube, bo na YouTubie wpisujemy jak zrobić to i tamto. Mm-hmm. Tak? Test golarki. Mm-hmm. Jak wyczyścić silnik. I w momencie, kiedy my zaczniemy publikować tam też, no to zwiększamy prawdopodobieństwo do tego, żeby to ludzie nas odnajdowali. I powiem ci, że ja na przykład teraz jestem mocno zadowolony, bo jak widzę, że na przykład codziennie 3 godziny zostaje przesłuchane na YouTubie, to ja się super cieszę.
Bo 3 godziny to jest dużo, tak? Ktoś ci poświęcił 3 godziny swojego cennego czasu, tak, który jest bardzo trudny na YouTubie, bo to jednak bardzo mocno koncentruje. To nie jest tak, że idziemy przez miasto i coś robimy innego, czy siedzimy w tramwaju, czy nie wiem, chodzimy po ulicach. Bo YouTube w tym momencie nie działa już, tak? On się wyłącza.
Dokładnie, zwłaszcza, że YouTube to jest, wiesz, 6-minutowy filmik i to już jest długo, nie? Mhm. Więc no jakby dotarcie do takiej grupy słuchaczy i to jest największe ograniczenie, że ja publikuję minimum godzinne wywiady. Mhm. Więc zdaję sobie z tego sprawę, że to jest też określona grupa odbiorców. No i też staram się mocno szanować czas odbiorców, dlatego ja, wiesz, mocno się przygotowuję do wywiadów. Zadaję konkretne pytania, staram się gdzieś nie pozwalać sobie na anegdoty albo odpływanie z tematami, bo właśnie staram się za wszelką cenę szanować czas słuchacza, bo wiem, że jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby poświęcić godzinę na to, żeby zgłębić dany temat, to nie poświęca tej godziny po to, żeby słuchać o tym, jak komuś minął dzień. Mhm.
No ale miałem takiego rozmówcę kiedyś, to był pan Squash, autor książek dla dzieci, który był po prostu mistrzem dygresji. Naprawdę, to była pierwsza osoba, którą spotkałem, która potrafiła z dygresji przejść do dygresji, z tej dygresji do jeszcze innej dygresji, po drodze zahaczając o jeszcze inny temat, ale zawsze pan Jakub potrafił wrócić do głównego tematu i zawsze, mimo tego, że to było naokoło, zawsze odpowiadał na konkretne pytanie i zawsze to było do rzeczy. Mhm. Ale jak słuchaliśmy tego nagrania jeszcze z Janną przed publikacją, no to właśnie w pewnym momencie próbowaliśmy policzyć, ile tych dygresji jest, tych przejść od dygresji do dygresji i trochę się pogubiliśmy. Właśnie pan Jakub Skworzył był mistrzem po prostu tworzenia dygresji do innych dygresji. Ale u niego to było to dobre. Właśnie mówię, że zawsze potrafił wrócić.
No właśnie, to jest to, że każdy człowiek ma różny styl wypowiedzi. Zresztą no kto jak kto, ale ty po prostu tych rozmów słuchasz na co dzień mnóstwo. Więc jakby widzisz, jakie są różnice między poszczególnymi ludźmi.
Bardzo duże.
W formie bardzo wypowiedzi. Mm-hmm. No i zresztą to jest bardzo wymagające medium, podcast, bo tak naprawdę masz tylko jeden kanał, którym ty przyciągasz tego słuchacza, czyli to, co on słyszy.
Tak.
I wiesz, mi się też zdarzało dosyć szybko rezygnować ze słuchania czyichś podcastów z tego względu, że jakość dźwięku była kiepska, albo słyszałem po 5 minutach rozmowy, że nie podoba mi się styl wypowiedzi danej osoby.
To jest problem i bardzo często jak słucham, bo ja bardzo często staram się słuchać różnego rodzaju audycji, których nie znam i które nawet już mnie tematycznie nie do końca interesują, po to, żeby po prostu poznać audycję, poznać autorów, zobaczyć kto, co, w jaki sposób nagrywa. Mhm. I no, ja się nie muszę znać na wszystkim, tak? Nie znam się na budownictwie, ale na przykład w ogóle na jakieś tego typu technologiach, jak nieruchomości, czy tam budowy, czy jakieś biura, dla mnie to jest magia. Do biura się przychodzi pracować i się wychodzi do domu i tyle wiem, a mieszkanie się kupuje albo wynajmuje. Natomiast ostatni odcinek, jeden z ostatnich odcinków na przykład podcastu PropTech Poland, który był o zastosowaniu sztucznej inteligencji właśnie w tego typu rozwiązaniach, powiem ci, że wysłuchałem z tak ogromnym zainteresowaniem, jak mało który techniczny odcinek na tematy, które mnie totalnie nie interesują. Ale to zależy od tego, kto w jaki sposób rozmawia. Są natomiast też bardzo często nagrania, które mi nie odpowiadają ze względu na sposób mówienia. Czy osoby prowadzącej daną audycję, czy rozmówcy. Są audycje, których nie jestem w stanie słuchać, bo są na przykład źle nagrane. I w domu jak słucham, to jest jeszcze okej, ale gdy zakładam słuchawki, wychodzę na miasto, na ulicę, gdzie jest ruch, gdzie jest hałas, gdzie jeżdżą tramwaje, samochody, to już się za bardzo nie da. Są audycje, których nie słucham, bo są albo nieedytowane, albo źle edytowane i ktoś ma na przykład problemy z mówieniem, bardzo dużo się jąka, bardzo dużo wstawia różnych przerwników typu na przykład zmora podcasterów, kto edytował, to wie, że bardzo często się powtarzają tego typu rzeczy i niestety często się powtarzają w ogromnych ilościach, no bo nie każdy jest mówcą, tak? Nie każdy potrafi ładnie mówić. Nie każdy jest do tego, żeby ładnie mówić. I jeżeli ktoś to nieumiejętnie wyedytuje, to też takie audycje męczą. Także jest mnóstwo takich rzeczy, których nie jestem w stanie po prostu słuchać, nawet jeżeli mógłbym je zainteresować temat, ale są też takie audycje, których słucham z przyjemnością, mimo tego, że temat jest mi bardzo odległy i jest mi totalnie nieznany i aż chcę go potem zagłębić, bo mnie sama rozmowa tak bardzo wciągnęła.
Mhm. Najczęściej przeze mnie słuchanym podcastem jest podcast Tima Ferrisa. No i on ma tam prawie chyba 300 odcinków teraz, więc jakby goście, których zaprasza, są absolutnie różni. Ogólnie jakby dla słuchaczy to jest podcast o... Tim próbuje dojść do tego, dlaczego ludzie sukcesu odnieśli sukces w swojej dziedzinie przez jakby ich codzienne rytuały, podejścia, narzędzia, które wykorzystują. I on rozmawia z ludźmi absolutnie różnych dziedzin. I ja wielokrotnie łapałem się na tym, że zdawałem sobie sprawę, że ktoś, kto nurkuje, to co mnie to obchodzi tak naprawdę? Co to za kategoria sportowa,
czy tam sukces, tak?
Dokładnie. No. Wiesz, i okazywało się, że człowiek potrafił porwać swoim podejściem i zastanawiasz się, jak to ciekawie wpływa na to, że podejście człowieka do życia może wpłynąć na to, że on osiąga sukcesy w bardzo różnych dziedzinach. Więc zgadzam się absolutnie, że wiesz, ja wierzę, że podcasty są takim wielkim oknem na świat, na możliwości rozwoju, poszerzenia swojej wiedzy, umiejętności, dowiedzenia się absolutnie różnych rzeczy, których my nie mielibyśmy okazji dostrzec. Na przykład Karol Stryja z podcastu Zawodowcy. Dzięki niemu ja mam możliwość posłuchania o ludziach, którzy wykonują zawody, do których ja absolutnie nie miałbym żadnego dostępu, wiesz, nie miałbym okazji ich poznać w codziennym życiu. Więc dzięki temu, wiesz, po godzinie ja jestem w stanie powiedzieć, czym się zajmuje kontroler lotów, pilot, ciężarowiec, strongman, więc to są super możliwości, zwłaszcza, że w podcastach jest ten rodzaj magii, że ty masz wrażenie, że siedzisz z kimś w pokoju.
Tak, to jest magia słuchawek. To jest bardzo intymna relacja między podcasterem i jego rozmówcą, a słuchaczami.
Ja na przykład zanim poznałem niektórych z podcasterów na żywo, to jakby w momencie, kiedy ich poznałem i zacząłem z nimi rozmawiać, to nie czułem, że my się nie znamy wcześniej przez to, że słuchałem ich. I to też jest ciekawy sposób oddziaływania pomiędzy właśnie nagrywającym a słuchającym, że jakby mocno to zbliża ludzi.
No i czujesz w pewnym momencie, że jakbyś siedział z nimi przy stole, tylko nie brał udziału w rozmowie, ale po prostu w pewnym momencie poznając ich na żywo, dołącza się do rozmowy, tak?
Dokładnie tak. Kiedyś widziałem taki prześmiewczy obrazek w internecie, że było zdjęcie na billboardzie, przy którym dwie osoby jadły kolację i trzecia jakby udawała, że też uczestniczy w tym i podpis był właśnie taki, że jakby ta trzecia realna osoba, która była poza tym billboardem, próbowała się dołączyć do tego, co się tam na nim dzieje, no i podpis ja słuchając podcastów. I trochę tak jest, że wiesz, to jest taka dziwna sytuacja, kiedy ty słuchając danego podcastera wiesz o nim bardzo dużo, wiesz jaki ma styl wypowiadania, jakiego rodzaju dowcipu używa.
Tak, dowiadujesz się, co lubi, czego nie lubi.
Dokładnie tak, a on tak naprawdę ciebie nie zna, no bo ten medium jest bardzo jednostronne tak naprawdę. Zresztą mam wrażenie, że też nie bez powodu ludzie wybierają to medium jako słuchacze, bo to, co mnie zaskakuje, to że widzę, że słuchalność wzrastająca nie przekłada się na przykład na liczbę komentarzy w social mediach, czyli ludzie słuchają, ale jakby nie dają tej informacji zwrotnej, nie machają ci, nie mówią, ej, jestem tu, słucham.
No tak, ale to wynika z tego, jak słuchamy podcastów. Jak słuchasz podcastów, siedząc przy komputerze, mogąc komentować? No, z reguły nie. Owszem, statystyki pokazują, że są osoby, które słuchają w ten sposób podcastów, natomiast jest takich osób stosunkowo niewiele. Ja, gdy słucham podcastów, to jestem gdzieś w ruchu. Idę po syna do szkoły, prowadzę samochód, stoję w korku, nie wiem, idę gdzieś, jadę na rowerze. To są momenty, w których nie za bardzo mam ochotę na wyjmowanie telefonu z kieszeni, albo czasami wręcz nie mogę, prowadząc samochód. I nie mam ochoty, albo nie mogę komentować, lajkować, udostępniać. Czasami robię to w domu później, o ile zapamiętam oczywiście, że mam coś takiego zrobić i o ile było to nagranie, o którym też pamiętam, że chciałem do niego wrócić z jakiegoś powodu, ale najczęściej wynika to po prostu z poruszonego tematu w danej audycji. Jeżeli jest tam coś, co po prostu chciałem zgłębić jakiś temat, są jakieś dodatkowe materiały w notatkach, to czasami zdarzy mi się zaglądać. Mhm. Natomiast najczęściej jednak, jak słucham podcastów, to poza domem i potem po prostu do tych nagrań, do tych notatek nie wracam. Włączam sobie następny, albo następny odcinek tej samej osoby, albo inny odcinek innej osoby, w zależności od tego, na co mam ochotę. Ale już no, w social mediach nie wracam do tych konkretnych odcinków, do tych audycji. Raczej traktuję social media jako coś osobnego, czyli osobno jest profil danej osoby na Facebooku, gdzie mogę coś tam zalajkować, skomentować, a osobno jest podcast i tak naprawdę zastanawiałem się właśnie kiedyś nad tym po pytaniu, w jaki sposób ja to traktuję. No i dla mnie to są dwie bardzo odrębne rzeczy, których nie do końca potrafię połączyć, no bo nie korzystam z social mediów chodząc po ulicach czy jeżdżąc na rowerze i rzadko słucham podcastów siedząc w domu przy komputerze.
Dokładnie tak. Znaczy teraz, jako w momencie, kiedy mi to tak przedstawiłeś, to pomyślałem sobie, no w sumie tak, no tak, ale nigdy nie podszedłem do tego w ten sposób.
Ale zastanów się, ile razy ty skomentowałeś czyjś podcast? Nie post na Facebooku, tylko no, podcast.
Winny. Chyba tak, ja bardzo często udostępniam często udostępniam na Instagramie jakieś odcinki w formie tej relacji Insta Stories. No tak, ale tylko z tego, że to jest łatwość zrobienia print screena ekranu, wrzucenia oznaczenia danej osoby. Masz rację, no to rzeczywiście jest jakby, nie ma łatwości w komentowaniu i jakby w, no.
No bo w inny sposób po prostu odbieramy. W momencie, jak oglądamy film na YouTubie, to my przed tym ekranem jesteśmy. Niezależnie od tego, czy to jest telefon, tablet, komputer, mamy ten ekran przez sobą, urządzenie, na którym oglądamy, jest tuż przed nami. I w każdej chwili możemy kliknąć łapkę w górę, albo łapkę w dół, albo napisać jakiś komentarz, bo my to mamy na wyciągnięcie ręki i my na tym urządzeniu w danym momencie jesteśmy skupieni.
A to widzisz, to takie, tacy jesteśmy trochę egoistyczni, bo nie dajemy możliwości ludziom odniesienia się do tego.
Słuchacze podcastu są w tym momencie, można powiedzieć, trochę pokrzywdzeni. Tak,
tak, przyjmujesz treści, koniec. No ja mówię, nie możesz mi odpowiedzieć. To ciekawe. No.
No to wymaga już dużo większych, dużo bardziej zaawansowanych działań niż skomentowanie filmu na YouTubie, który mamy przed nosem. Oglądając YouTube'a mamy ekran przed sobą, a ekran wiąże się często z klawiaturą, myszką, tak? Ekran dotykowy na tablecie, gdzie możemy coś zrobić. No, wykonać jakąś akcję, która da znać osobie publikującej, że my tam jesteśmy, że nam się podobało albo nie podobało, że mamy inne zdanie, że chcemy coś uzupełnić albo że zadajemy jakieś konkretne pytania. Ja nie spotkałem się, przynajmniej w swoim przypadku, nie spotkałem się z komentarzami pod podcastami, natomiast jest niemało komentarzy pod filmami na YouTubie.
Masz rację, no bo teraz zastanawiam się, że większość komentarzy, których ja doświadczam, to jest właśnie od podcasterów, albo właśnie na zasadzie, że fajne, dołączam do listy, do odsłuchania.
No ale to już jest w tym momencie na Facebooku osobno najczęściej. Na Facebooku, na Instagramie, tak, na LinkedInie, w zależności od tego, kto gdzie się udziela. I to jest bardzo często osobne od słuchania podcastów, bo to, że obserwujesz jakiś profil, nie znaczy, że słuchasz jego podcastów i na odwrót. To, że słuchasz jakiegoś podcastu, nie znaczy, że obserwujesz profil tej osoby.
Dokładnie tak. No.
W mediach społecznościowych, niezależnie od tego, które z mediów to jest. Dopiero jak się zastanowimy, to zauważamy, że to są bardzo często dwie zupełnie różne rzeczy. Słuchanie podcastu, a bycie w kontakcie z daną osobą. Często podcast, owszem, umożliwia nam poznanie jakiejś osoby, albo podcast zachęca nas, żebyśmy tą osobę polubili w mediach społecznościowych i tam już dalej wymieniali z nią swoje myśli, korespondencje, tak, lajki, cokolwiek innego, ale bardzo często sam podcast nie przekłada się bezpośrednio na te relacje.
No to jest takie bardzo romantyczne, że nie wiesz kto jest, wiesz, odbiorcą końcowym twoich treści. Wiesz, w momencie, kiedy ja kończyłem te studia psychologiczne, biznesowe i wszyscy mówili o tym, że trzeba określić grupę odbiorców, to do kogo chcesz dotrzeć, to myślę, że w przypadku podcastów to nie ma najmniejszego sensu. Bo ja sobie przyjąłem jakieś założenia, ale w momencie, kiedy skonfrontowałem to z ludźmi, którzy słuchają, to absolutnie nie trafiam. Albo trafiam, ale to jest tylko jakaś część tej grupy. I nie jestem w stanie zapanować nad tym, do kogo to dotrze i kto będzie tak naprawdę konsumował te treści. Więc tak jak ktoś mnie zapytał, jak, wiesz, określić grupę docelową, myślę, że to nie ma sensu.
No myślę, że bardzo trudno jest. Możemy wymyśleć sobie, że chcemy Chociaż to zależy jeszcze od audycji, bo jeżeli jest audycja upraszczając dla mam, tak, na przykład, no to wiadomo, że ta grupa docelowa jest w pewnym sensie wykształcona, że w zdecydowanej większości przypadków naszymi słuchaczami będą mamy, dzieci w jakimś tam określonym wieku, czasami będą to ojcowie, czasami rodzice spodziewających się dzieci, albo mających dzieci trochę starsze niż te, do których próbujemy trafić. Ale ta grupa jest taka raczej precyzyjnie określona.
Tak, ale tutaj jakby zawęża to tematyka podcastu.
Tak,
prawda?
Ale właśnie jeżeli mamy inne podcasty, czyli nie kierowane do tego typu, do takiego rodzaju ludzi, tylko podcasty mówiące na przykład jak twój o charyzmie, jak podcast Zawodowcy wspomniany już wcześniej, jak podcast Słucham, Gadam na przykład, czy jak też parę innych audycji, które poruszają różne tematy, rozmawiają z różnymi ludźmi, to bardzo trudno jest znaleźć grupę docelową. Bardzo trudno jest wymyśleć, do kogo my mówimy, bo my mówimy do osób, które może nasz temat zainteresować. Tylko pytanie, kim są te osoby, tak? Mhm. To właśnie będzie takie proste.
Dokładnie, jakby przeanalizowanie tego praktycznie jest niemożliwe, bo no, są słuchacze, którzy nigdy się nie odezwą, którzy będą tylko konsumować treści i nigdy nie dowiemy się tak naprawdę, kim oni są.
Rozgadaliśmy się. Mhm. Wróćmy do tematu twojej konkretnej audycji. Opowiedz o procesie nagrywania, o procesie edycji. Może zacznijmy od sprzętu.
Okej. Okay. Teraz nagrywam na Zoomie H6C i do tego mam dwa mikrofony Shure SM58 z żółtą gąbką.
Z żółtą, bo tam gąbki są cudowne.
Tak, i do tego mam jakby ramiona na wysięgnik. Ja nie wiem, czy żurawie.
Nie wiem, jak to się nazywa, bo to na AliExpressie jest nazywane jako takie ramiona scyzoryki, a u nas na Allegro jako po prostu statywy mikrofonowe. No ale myślę, że wiele osób używa podobnego rozwiązania, zresztą na zdjęciach akurat je bardzo fajnie widać.
No to, tak, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak wyglądają, to można wejść na jakiekolwiek zdjęcie, one są najczęściej zaprezentowane. Oprogramowanie, którego używam, to jest GarageBand, z tego względu, że po prostu było wbudowane ono jest zainstalowane od samego początku na komputerach typu Mac, czy Macach, no bo przecież to nie komputery. Mówię to prześmiewczo, bo ludzie po prostu, którzy wiesz, są fanami Apple'a, to mocno dzielą, że iPhone to nie telefon, a Mac to nie komputer, więc jakby zawsze się z tego śmieję.
Okay. Czyli na Macu, nie na komputerze, na Macu, tak.
Tak, dokładnie.
Zapamiętam.
Całość hostuję na SoundCloud, chociaż nie jest, gdybym mógł teraz wrócić do czasu, kiedy podejmowałem decyzję, to na pewno robiłbym to na Spreakerze, bo on ma więcej dodatkowych opcji za bardzo podobną cenę, bo SoundCloud mam wrażenie, że jest bardziej dla twórców muzycznych niżeli tak. dla podcasterów.
No to jest ta różnica między nimi. SoundCloud jest dedykowany muzykom, przynajmniej w założeniu taki był, a Spreaker jest stworzony z myślą właśnie o podcasterach.
Ale nie wiadomo, może kiedyś jeszcze się przerzucę. Ja też nie będę ukrywał, że kiedyś nagrywałem na mikrofonach pojemnościowych na Rode NT1A.
Tak, NT1A są takie.
Dobra, no nigdy nie jest, wiesz, te nazwy po prostu sprzętu zawsze mnie przerastały. To były dwa mikrofony połączone do audioboxa Presonus.
A jak się czyta, to nie wiem.
I to wtedy nagrywałem bezpośrednio na komputerze, bo teraz jakby nagrywając na Zoomie, no to jest rejestrator, dopiero to potem przerzucam na komputer. Ale zrezygnowałem sam tych mikrofonów z tego względu, że po prostu potrzebowałem mobilności, że teraz zdarza mi się wyjeżdżać gdzieś, nagrywać podcast, więc no to po prostu jest o wiele bardziej wygodne.
No tak, to są mikrofony bardzo dobre, jeżeli chodzi o jakość nagrań, ale jednak bardziej studyjne niż
tak, bo
do nagrywania w plenerze czy gdzieś w trasie.
Nie mam pojęcia, w jakich warunkach będę nagrywał u danej osoby, więc jakby tutaj nie ryzykuję.
A często nagrywasz gdzieś u kogoś?
Wiesz co, myślę, że raz na kilka odcinków, ale za niedługo zacznie się to robić częściej, bo po prostu skończą mi się ludzie z Wrocławia. więc, ale to też jest takie moje marzenie, wiesz, że ja po prostu zaczynając nagrywać podcast, chciałem po prostu jeździć po całej Polsce i nagrywać wywiady z ludźmi, więc ja po prostu ogromnie się cieszę na to, że za niedługo to się ziści. Tak jakby teraz miałem pierwsze wyjazdowe nagranie w Katowicach, No i super. Ja się ogromnie cieszyłem z tego, że mogłem przyjść i w tych naturalnym środowisku poznać tych ludzi. No i też jakby to jest ułatwienie mocne dla, bo tak jak już wspomniałeś, ci ludzie są mocno zapracowani, więc w momencie, kiedy ja się u nich pojawiam, to jakby oszczędzamy ten czas,
no który tak, oni... No tak, dla takiej osoby to jest powiedzmy godzina czy półtorej, a nie cały dzień wyprawy gdzie indziej, dokładnie, tak, do innego miasta.
Dokładnie tak. Pytałeś też jeszcze o proces.
A jak wygląda proces edycji już później?
O kurczę.
Co robisz?
Co robię? Tak naprawdę wrzucam tą surówkę, czyli to nagranie i ja mam o tyle fajnie, że rozmawiam z ludźmi, którzy są mówcami najczęściej. Mhm. Więc jakby ten proces edycji nie jest taki ciężki. Pod względem tego, co muszę tam zrobić, czyli usuwanie para słów, czyli tych pauz w momencie, kiedy one są zbyt długie, takie rzeczy ucinam. Rzadko się zdarza, żebym wycinał jakieś elementy rozmowy w trakcie. Spisuję pytania, które się pojawiają w trakcie, notatki z odcinka symultanicznie oraz staram się według uznania określić jakieś ciekawe wątki, które potem puszczam jako zapowiedzi odcinka. Jakieś takie do minuty, żeby wrzucić taką zajawkę, ale w trakcie promowania odcinka, a nie przed. Mhm. Potem dogrywam zapowie intro i outro, czyli opowiedzenie, o czym jest odcinek, pożegnanie, do tego jakiś tam dżingiel muzyczny i tyle. To wszystko zlepiam.
A korzystasz w GarageBandzie jakieś... GarageBandzie? To się tak odmienia?
Tak.
Chyba, nie wiem. Trudno po polsku odmienić niepolskie słowo. Mhm. Korzystasz z jakichś dodatkowych efektów, jakichś wtyczek, jakichś dodatków, czegoś, co ci... ułatwia pracę w programie, a powoduje, że ten dźwięk na końcu jest twoim zdaniem lepszy?
Tak, jest parę takich rzeczy. Przede wszystkim to jest bramka szumów, czyli jakby tam jest super proste jakby w tym interfejsie, że ustala się, do którego poziomu ma jakby odrzucać wszystko, co jest tym co dzieje się z tyłu, czego byśmy nie chcieli słyszeć. Kiedyś wrzucałem jeszcze to wszystko do levelatora, który wyrównywał jakby tą zewnętrzną... Znaczy,
poziom głośności całego nagrania. Już,
dokładnie tak, tylko miałem tam problemy, bo jeżeli wrzucałem to z muzyką, to on jakby robił dziwne rzeczy z muzyką, więc jakby trzeba było tylko... I czasami traciły na nagrania na jakości pod względem właśnie tym dźwiękowym, więc też gdzieś tam tego zaniechałem. Jedyne, co to manipuluje wysokością dźwięku, chociaż jak się okazuje, ostatni odcinek gdzieś tam... pokpiłem i był trochę za cicho. Czego jeszcze używam? Konwersji do mono i myślę, że tyle.
Ten levelator to jest taki programik mały o nazwie levelator, tak? Tak. Który tam generalnie nie ma żadnych opcji, tylko przyciągasz plik i to jest ten, o którym myślę.
Tak.
To jest program, który niestety kilka lat temu był porzucony przez producentów i nie aktualizują go. Mówię niestety, bo on naprawdę świetnie się sprawdzał, ale faktycznie są nagrania, przy których troszkę psuł. Z racji tego, że on korzystał z jakichś tam automatycznych, narzuconych ustawień,
tak, bo on
to był... są sytuacje... Ja go osobiście bardzo lubiłem, ale właśnie w pewnym momencie zaczęły mi się pojawiać co jakiś czas nagrania, gdzie właśnie miałem z nim problem. Bardzo prosty w obsłudze, ale niestety właśnie przez to, że tak w pełni automatyczny, to czasami gdzieś tam coś psuł. Mhm.
No i on był darmowy i bardzo prosty. Mhm. Tak po prostu przyciągało się, on wyrzucał po jakimś czasie.
Tak, interfejs to był po prostu miejsce, gdzie się przyciągał plik.
Tak, to było bardzo proste. Mhm. No i tyle z takich rzeczy. Potem wrzucam to na SoundCloud, wysyłam to w linku prywatnym do autoryzacji dla gościa podcastu i on wtedy sobie przesłuchuje, może to sobie też ściągnąć na dysk i sprawdza, czy są jakieś rzeczy, które chciałby zmienić. No jeżeli tak, no to wiadomo, obrabiam, wrzucam jeszcze raz. I tyle.
A jak promujesz podcast?
O, to jest...
Ty już mówiłeś o tych minutowych, takich krótkich wstawkach. To rozumiem, tak, że to idzie na Instagrama, tak?
To idzie wszędzie tak naprawdę. To idzie wszędzie i wygląda to w ten sposób, że promuję podcast na wszystkich social mediach. Znaczy wszystkich, nie wszystkich. No, już wymieniam po kolei. Czyli tak, na Facebooku i wrzucam go do siebie na profil, jakby na fanpage, na profil prywatny. Do tego wrzucam też do poszczególnych grup tematycznych, zależnie od tematu, który poruszam, bo ja mam tą łatwość, że te tematy są mocno zdywersyfikowane, więc jakby tych grup jest adekwatnie dużo. Potem na Instagrama i praktycznie te treści, które publikuję na Facebooku są dokładnie takie same na Instagramie, tam razem jest z wrzuceniem na Insta Stories jakieś informacje, hej, jest nowy odcinek, albo zobaczcie nowe zdjęcie. LinkedIn to też jest miejsce, na którym publikuję. Tam też jest strona podcastu, ale jakby większe zasięgi uzyskuję na swoim profilu prywatnym. Do tego jest jeszcze Twitter, ale wrzucam tam tylko, żeby wrzucać, bo totalnie nie potrafię się posługiwać tym medium. Jakby nie jest ono dla mnie.
Mam działa w zupełnie inny sposób. Trzeba się nauczyć Twittera.
Tak, ale jakoś nie czuję potrzeby, wiesz? Po prostu publikuję to, żeby mieć spokój i też na Google+, ale z tego względu, że wiem, że wpływa to pozytywnie na pozycjonowanie się w sieci przez Google'a. No, bo wiadomo, niestety, że oni promują swoje.
No wiadomo, ale... wiadomo, niestety już niedługo.
No
niestety
tak, do 1 kwietnia, tak?
Jakoś w pierwszych dniach kwietnia, tak.
Okej.
Okay. Żałuję, bo dla mnie Google Plus jest bardzo ważnym źródłem informacji. Mam tam mnóstwo rzeczy właśnie, które na co dzień obserwuję. No i nie do końca wiem, gdzie się z tym wszystkim przeniosę, no bo każda z tych firm, instytucji, osób, profili, które śledzę, prawdopodobnie pójdzie gdzie indziej. Trochę na tym ubolewam, bo bardzo lubię Google Plus.
Myślę, że powstanie coś nowego. Myślę, że nie zostawiam takiej dziury.
Jak to mówiłam, natura nie lubi próżni, tak? Coś na pewno się pojawi.
No i automatycznie, no wrzucam to też na YouTube'a. Ja używam też takiego narzędzia jak aplikacja Headliner App, która generuje plik MP4 z MP3, tam po prostu dorzucam statyczne tło, jakąś tam linię, żeby się cokolwiek ruszało.
Bardzo fajny program, świetny, bardzo lubię.
Po prostu ratuje życie. To jest najlepsza rzecz, która się zdarzyła od Wikipedii. Jak dla mnie.
Na pewno jeżeli chodzi o publikacje w takich mediach właśnie jak Facebook, takich bardzo wizualnych, że tak powiem Facebook, Instagram, czy właśnie YouTube, no to jest naprawdę zbawienie podcastów.
Tak, bo te zajawki, które robię do minuty, on też jakby automatycznie tworzy transkrypcję do tego. I to jest super ważne.
I bardzo ładnie sobie z językiem polskim nawet radzi.
Tak, i to jest bardzo zaskakujące, jak dobrze sobie radzi. I to jest bardzo istotne, że w momencie, jeżeli słuchają tego ludzie, którzy chcieliby wrzucać takie zajawki, to pamiętajcie o tym, żeby wrzucać transkrypcję. Z tego względu, że strasznie dużo osób, znaczy transkrypcję, jakby napisy do tych zajawek, z tego że względu, że bardzo dużo osób ogląda treści w miejscach, gdzie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby puścić dźwięk. Więc to, co tam się dzieje, mogą tylko jakby konsumować wzrokiem. I druga ważna kwestia w przypadku tych zajawek, wyobraźcie sobie, że ktoś wam mówi, ej, przesłuchaj tego wywiadu, który trwa godzinę. No, zaryzykowanie, żeby przesłuchać godzinę, jest nikłe szanse, że ktoś na to poświęci tyle czasu. Ale w momencie, kiedy powie, słuchaj, posłuchaj sobie tego, tutaj masz 30 sekund materiału, może ci się spodoba i jeżeli ten materiał urywa się w najciekawszym momencie, to zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że ktoś...
Dużo chętniej zajrzymy do opisu tej osoby, czy też tego filmu, poszukamy linku i klikniemy, obejrzymy, posłuchamy całości.
Dokładnie tak. I też ważna kwestia, na którą ja nie zwracałem uwagi, ale zwrócił na to gość. To jest super istotne, żeby nie dawać dużego wyboru w kwestii linków, z które mogą sobie wybrać ludzie, bo w momencie, kiedy my mamy więcej niż 7 rzeczy do wyboru, następuje tak zwany paraliż decyzyjny i nie wybieramy nic albo to, co zawsze.
Słuszna uwaga, bardzo dobra uwaga.
Najlepiej jest dawać możliwość 3, 4 to jest max linków.
Ja ograniczyłem do 2 ostatnio, Android i AI. Czyli dokładnie. iPhony, iPady i tym podobne.
I mniej, tym
i to lepiej. Wystarczy.
I to wystarcza, dokładnie tak.
Ostatnie 2 pytania. Co tobie dało nagrywanie podcastów?
Jezu, powiem ci tak. Życie moje się zmieniło absolutnie i ja każdego będę zachęcał do tego, żeby nagrywał podcasty, bo dało mi ogromną możliwość poszerzenia wiedzy, świetne kontakty, bo tak jak już wspominałem, ja z moimi gośćmi często pozostaję w takich przyjacielskich relacjach i gdzieś tam często się umawiamy ze sobą. Co więcej, ja też nawiązałem kilka ciekawych współprac dzięki temu, więc jakby na wielu płaszczyznach dały mi bardzo dużo. A ja zdaję sobie sprawę, że to dopiero początek.
Aż się prosi o rozwinięcie tematu, niestety musimy za moment kończyć, więc ostatnie pytanie. Co poradziłbyś osobie, która na podstawie chociażby naszej dzisiejszej rozmowy stwierdzi, że może spróbuję z własnym podcastem?
Ja bym zaczął od tego, żeby znaleźć osobę, która już nagrywa podcast. Bo teraz w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś jest w większym mieście, to porozmawiać z tą osobą. Tak. I żeby uniknąć, bo ja popełniłem ten błąd, że ja się z nikim nie konsultowałem, w sumie jakby nawet nie wiedziałem z kim. I popełniłem masę błędów, które właśnie chociażby ten Spreaker i SoundCloud, które byłbym w stanie, jakby, których bym w stanie był uniknąć, jeżeli bym po prostu porozmawiał z kimś. Więc na pewno bym uderzył do konkretnej osoby i zadał pytania, albo półgodzinna rozmowa jest w stanie zaoszczędzić bardzo dużo czasu i pieniędzy.
Ale widzisz, a o tym wiele osób nie myśli. Mhm. I też faktycznie sam zresztą czasami przyznam, że jak ktoś mnie pytał o jakieś rady, to raczej szukam rad, co zrobić, w sensie jak się przygotować już do konkretnego nagrania, a nie o tym, żeby porozmawiać z kimś wcześniej, zanim w ogóle zaczniemy się przygotować do swoich nagrań. Mhm. Zostawmy z tym naszych słuchaczy. Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło.
Mnie również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Niestety czas nam się skończył i niestety nie mogliśmy kontynuować naszej rozmowy, a szkoda, bo tematów do omówienia jeszcze nam mnóstwo pozostało i mimo tego, że nasza rozmowa trwała ponad godzinę, to czuję pewien niedosyt. Jeszcze nie wszystko zostało powiedziane, jeszcze nie o wszystkim porozmawialiśmy. Muszę przyznać, że Dawid mi otworzył oczy na wiele różnych, bardzo różnych wątków, na to tak naprawdę, czym jest charyzma, w jaki sposób my do tej charyzmy podchodzimy. I dopiero tak naprawdę rozmawiając z Dawidem, uświadomiłem sobie, jak trudno jest nam powiedzieć, jakie cechy mają osoby, które uważamy za charyzmatyczne. Co tak naprawdę powoduje, że chcemy za kimś iść, że ktoś nas przyciąga, że ktoś w jakiś sposób motywuje nas do pracy. Ta rozmowa dała mi dużo do myślenia. Mam nadzieję, że wam również, że wy również wyciągniecie z niej coś dla siebie. Zapraszam oczywiście na stronę Dawida, to jest dawidstraszak.pl. Zapraszam do słuchania podcastu charyzmatycznego. Podcast można znaleźć właściwie we wszystkich możliwych aplikacjach do słuchania podcastów. Tak jak Dawid mówił, również i na YouTubie możecie znaleźć Dawida również na mediach społecznościowych. Wszystkie linki oczywiście są dostępne. Możecie je znaleźć na stronie jakzrobićpodcast.pl/12. No i cóż, ja pędzę na dworzec, wracam do Poznania, a wam życzę miłego weekendu. Do usłyszenia.